Facet na luzie.
Do świąt coraz bliżej, w sklepach kolejki, ale mam nadzieję, że Państwo siedząc przed radioodbiornikami mają już chwilę takiego świątecznego relaksu i mogą ze spokojem posłuchać naszej audycji. Audycji Facet na luzie, Sławomir Sieźniewski. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry. W każdą niedzielę, zaraz po 13:00 rozpoczynamy audycję Facet na luzie, w której rozmawiamy o pasjach, o hobby, pracy, życiu. Jednym słowem, wszystkim tym, co kręci prawdziwych facetów. I oto przed nami kolejny prawdziwy facet, który o sobie mówi, że jednak nie jest taki do końca na luzie. No zobaczymy, zobaczymy. Znak zodiaku, proszę pana.
Rak.
Hobby.
Kolejnictwo.
Ciekawe, jestem zaskoczony. Kim bym był, gdybym nie był tym, kim jestem?
Muzykiem.
A to przewrotna odpowiedź. Z czego jestem dumny?
Z moich dzieci.
Czego się trochę wstydzę?
Że nie umiem jeździć na nartach.
No faktycznie, narty to jednak fajna przygoda, choć niebezpieczna dla tych, którzy przeginają. Ideał w życiu, ideał kobiety może być.
Moja żona.
Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. A dlaczego?
Troskliwa, opiekuńcza, dba o czystość, o dzieci, dobrze gotuje.
Miód, malina, tylko pozazdrościć. Zawód wykonywany.
Muzyk.
Imię i nazwisko?
Paweł Nowak.
Szanowni Państwo, Panie, Panowie, gościem audycji Facet na luzie jest Paweł Adam Nowak, wirtuos akordeonu, pedagog, kompozytor, aranżer, laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych. Zaczynamy.
Facet na luzie.
Fortepian to jest instrument, skrzypce to jest instrument, a akordeon taki wiejski.
Nie, to tam na wesele, wiadomo, jakaś impreza u cioci, u wujka.
Na myślałem, imieninach. Że nie skrzyczysz.
Ktoś tam leży z tym instrumentem pod stołem, czwarto nad ranem. Wiadomo, nie, to nie jest instrument, niektórzy mówią.
No właśnie, to chyba dlatego powiedziałeś, że kim bym chciał zostać, tak, gdybym nie był tym, kim jesteś, muzykiem, to co? To znaczy, że akordeonista to nie jest muzyk?
Tak, trochę przewrotnie odpowiedziałem, bo to, że jestem muzykiem, to jedno, ale dzisiaj muzyk to nie tylko osoba, która gra na scenie. Dzisiaj muzyk to ktoś, kto musi sobie te koncerty ogarnąć, napisać umowę, wystawić fakturę, czyli własna działalność. Wodecki mówił, że muzyk to tak naprawdę zawodowy kierowca z przygotowanym programem artystycznym. Trzeba umieć prowadzić stronę internetową, te nieszczęsne sociale, jak się to teraz mówi, więc ten zawód mieści w sobie naprawdę wiele innych profesji. Dlatego ja chciałbym być w tym kolejnym życiu tylko muzykiem.
No dobra, ale powiedz... Skąd ten akordeon w twoim życiu właściwie?
Przypadek. Znaczy, chociaż nie aż taki... Nie, może źle odpowiedziałem, bo akordeon w moim domu, w mojej rodzinie był obecny. Tata sobie trochę pogrywał, no dziadek oczywiście, brat mojego taty, ale ja chciałem się uczyć na fortepianie.
No, właśnie, bo tak od razu widzisz, na ciebie spojrzałem, mówię tak, fortepian, skrzypce.
Oczywiście.
To mi pasowało. No i co?
Dobrze się stało. Dobrze się stało, że się nie zmieścił do bloku na Żabiance, że pewnie nie było kasy, bo to lata 90. to był trudny czas. No i stanęło na wersji przenośnej, na szelkach, fortepian na szelkach. I jedno szczęście, bo to jest najpiękniejszy instrument na świecie i mogą teraz tutaj się burzyć i pianiści, i skrzypkowie, ale ja wiem, co mówię.
No właśnie. No dobra, ale to co? Mama cię cisnęła? Tata cię cisnął? Ktoś cię w ogóle cisnął? Czy ty tam sam tak stwierdziłeś, że to jednak to?
Ja sobie troszeczkę w domu na jakimś takim maleńkim keyboardziku, który dostałem chyba od kuzyna, coś tam sobie brzdąkałem. Czasem jak dziadek czy tata mieli akordeona na kolanach, to też tam prawą ręką podziubałem parę dźwięków.
Czyli dźwięki cię ciekawiły?
Tak, bardzo. Podobno jakieś stukanie rytmów bardzo, bardzo udane. Pudełka po klockach Lego. No więc pojawiła się szkoła muzyczna. Najpierw chyba zdawałem do Sopotu. Moja babcia zawsze mówi do Sopot. No ale tam nie było klasy akordonu już wtedy, więc stanęło na szkole muzycznej we Wrzeszczu, do której zresztą mój tata też chodził.
Tam profesor Olczak i pani profesor Rosińska,
To już uczelnia, a we Wrzeszczu to akurat pani profesor Bożena Ryńska z Dunek, która mnie przygarnęła. No i stanęło na akordonie, mój kuzyn się już tam uczył. I powiedzieli, a jak już masz jednego Nowaka, to weźmiesz i drugiego.
No i no tak, tak ten akordeon... Nowaków nigdy za dużo. Tak.
Oczywiście. No i no to nie jest najlepsze nazwisko dla muzyka, umówmy się. Stąd to A przed Nowak. No i cóż, zacząłem sobie muzykować. Oczywiście, że musiał być jakiś bat nad głową. Czy mocny, czy słaby, skuteczny. Różnie to bywa. Jak się jest dzieciakiem, to sorry, myślimy o innych rzeczach, żeby się pobawić, żeby wyjść gdzieś na rower, na rolki, cokolwiek. A nie, żeby siedzieć regularnie i ćwiczyć. Więc ja myślę sobie, że no, gdyby nie rodzice, tata przede wszystkim, gdyby nie pocisnął trochę, no to pewnie byłoby dzisiaj zupełnie coś, byłbym w innym miejscu.
A na gitarze nie chciałeś, wiesz, no długie coś, pióra, coś dziewczyny i tak dalej, wiesz.
Tata miał w domu gitarę, nie najlepszą, coś tam próbowałem. Palce strasznie bolało od przyciskania tych strun. To nie było dla mnie. Akordeon się dotyka i to wszystko samo już tam zaczyna sobie ładnie grać. A na gitarze to trochę bolało. Nie podobał mi się ten instrument.
Okej, ale potem Akademia Muzyczna Gdańsk, wspominałem klasy profesora Olczaka i pani profesor Rosińskiej. Tak. Powiedz mi, z akordeonu w ogóle można wyżyć? Muzyk,
Państwo mnie teraz nie widzą, bo jesteśmy w radiu, albo w radio, jak mawiają niektórzy. Miewam się nieźle, ledwie się mieszczę w tym fotelu, więc chyba można. No nie jest to łatwe, ale każdy, kto gdziekolwiek pracuje, mówi, że ma też ciężką pracę.
No bo tak sobie patrzę właśnie, że akademia i tak dalej i przypominam sobie różnego rodzaju orkiestry, no i tam mało akordeonu w ogóle, tak?
No w orkiestrze to raczej tak, ale są orkiestry akordeonowe. Nie, no akordeonista... Może zacznę inaczej. Ja miałem dużo szczęścia, dużo jakiejś determinacji i tej nie chyba, tylko prawdziwej pasji do muzyki. I myślę, że to zadziałało. Plus jakaś łatwość, może nawet coś w rodzaju swobody w odzywaniu się do ludzi publicznie, co przecież też nie jest takie proste i oczywiste. Dla niektórych jest to nieosiągalne. I to spowodowało, że też zacząłem sam sobie gdzieś tam organizować koncerty, sam je prowadzić. Na początku nieporadnie, no kiedyś się trzeba nauczyć. I to też mnie przybliżyło do tego, że dzisiaj w dużej mierze sam sobie organizuję tą pracę sceniczną. Więc jestem sobie, jak to mawiał profesor Olczak, sterem, okrętem i żeglarzem. I widzę, że generalnie taki też jest trend wśród akordeonistów. My nie mamy co liczyć na to, że nas ktoś do orkiestry zatrudni. No gdzie w orkiestrze akordeon? No to epizodycznie, jeżeli jest akurat dzieło, w którym ktoś wziął pod uwagę ten instrument, ale generalnie w orkiestrach mamy instrumenty smyczkowe, dęciaki, dętki tak zwane, też perkusyjne. A więc akordeoniści, cóż, mogą grać solo, mogą grać w zespołach kameralnych, tak jak ja to czynię, mogą być solistami, którym towarzyszy orkiestra. To już zupełnie coś innego, ale to też na to nie każdy ma szansę. Więc no, akordeoniści, mam wrażenie, że już od samych początków, przez to, że grają trochę inny repertuar niż właśnie skrzypkowie, pianiści, troszkę zawsze gdzieś tam skręcamy mimo wszystko, mimochodem, nieświadomie w stronę lżejszych klimatów, to powoduje też, że właśnie jesteśmy częściej bliżej ludzi. Tak sobie myślę, bo akordeon to jest taki instrument, który ma tą magię właśnie, że on jest bardzo blisko ludzi. On zawsze był blisko ludzi i gdyby te instrumenty mogły opowiadać, to nie jedną ciekawą historię byśmy usłyszeli.
No to właśnie ciekawie powiedziałeś, że to jest instrument blisko ludzi, bo rzeczywiście, czy tobie też się zdarza, że na każdej imprezie rodzinnej mówią, Paweł, dawaj akordeon, jedziemy, tak, śpiewamy. Bo ja mam takie wrażenie, że generalnie tak w ogóle to śpiewamy na takich różnego rodzaju uroczystościach coraz mniej jest zabawy, coraz więcej jest opowieści o polityce, jeśli tak można powiedzieć, przy tym świątecznym stole. O!
Teraz już nie będę na luzie. Strasznie mi brakuje tego, co było kiedyś. Jak byłem dzieciakiem, to rodzina mojego taty, ile razy żeśmy się spotykali, tam wszyscy po szkołach muzycznych, no, po kilku klasach co najmniej, wszyscy w tym kierunku jakoś uwrażliwieni, w kierunku muzycznym, zawsze były śpiewy. Zawsze była gitara, to akordeon, jakaś harmonika ustna, coś tam, może harmonika, nie. Ale akordeon, gitara to zawsze była podstawa i te imprezy naprawdę były fajne. Te wszystkie melodie gdzieś tam mam w uchu, słowa niekoniecznie, teksty, ale melodie tak. I dzisiaj naprawdę ciężko jakoś rozruszać towarzystwo, nie ma już takiej, widzę, potrzeby. Nawet chyba przy tych świątecznych stołach coraz mniej się śpiewa.
Pamiętam, też mam takie wrażenie, tak?
U mnie kiedyś no, to leciał cały śpiewnik po kilka zwrotek, to trwało, to się ciągnęło godzinami.
A teraz wszyscy czekają tylko na prezenty, tak?
Tak, no, znaczy ja próbuję tą tradycję u mnie w domu pielęgnować i z różnym skutkiem, no, ale wychodzi. Cały czas o to dbamy, o to wspólne śpiewanie. No, spotykamy się też czasem przy jakimś ognisku, no to wtedy okazjonalnie ten instrument też gdzieś tam w innej przestrzeni niż ja to robię na co dzień na scenie, ale się jednak pojawia. Ale tęsknię za tym rodzinnym muzykowaniem.
No, mam też wrażenie, że i akordeonistów coraz mniej.
A nie, to wręcz przeciwnie, to bardzo, bardzo złudne wrażenie. Ja mam wrażenie, że już jest nadmiar akordeonistów, bo już tych absolwentów uczelnie, no przepraszam za określenie, nie chcę nikogo urazić, ale produkują już tak dużo, że rynek jest bardzo mocno nasycony. Ale tak jak mówiłem wcześniej, no akordeoniści to zaradni ludzie, więc jakoś sobie próbują poradzić w życiu. Nie zawsze ostatecznie kończy się na muzyce, ale radzą sobie, myślę, świetnie.
Może dlatego mam to wrażenie, że jeśli posłucha się na przykład radia, telewizji czy jakichkolwiek mediów, to w zasadzie trudno znaleźć tam muzykę akordeonową. My dzisiaj zrobimy taki wyjątek, bo wypuścimy kilka utworów, które nagrałeś na tych płytach, ale praktycznie tej muzyki nie ma za dużo chyba, co?
No, to tylko pretensje możemy mieć do radia i telewizji, bo to wspaniała
co
muzyka.
Patrzy? Co się na mnie patrzy?
nie jest tak źle. No, faktycznie ten mainstream, jeżeli tak możemy powiedzieć, no mało tam jest tego instrumentu, ale mam wrażenie, że dużo więcej niż kiedyś. Być może trzeba mieć ucho troszeczkę uwrażliwione na brzmienie tego instrumentu. Zresztą, te współczesne akordeony, na których najczęściej gramy, one mają o wiele bardziej subtelne brzmienie niż te, przepraszam za określenie, nawet paździerze jeszcze z PRL-u, których po prostu nie dało się słuchać. Więc to brzmienie potrafi się pięknie wpasować w całą strukturę dźwięku zespołu i być może gdybyśmy dostali dwa nagrania jakiegoś znanego zespołu, na jednym byłby ten akordeon zgodnie z tym, co zostało nagrane, a na drugim zostałby wycięty, to by nam czegoś brakowało. Więc ja myślę, że tego instrumentu jest coraz więcej. No na przykład Renata Przemyk, wspaniała artystka, która umówmy się, no gra muzykę, która się z akordeonem nie kojarzy, a też tego akordeonu jest tam sporo. Zresztą artystka w ubiegłym roku koncertowała na moim festiwalu w Sulęczynie, więc jest coraz lepiej.
No właśnie, myślałem, że Marcina Wyrostka mi tutaj...
Marcin był w tym roku.
No właśnie, ale powiesz mi o nim dlatego, bo on był taką osobą, która nagle trafiła do tego mainstreamu, topu i gdzieś ten akordeon przez moment zaistniał, jeśli tak można powiedzieć.
Tak, Marcin miał to wielkie szczęście i to doskonale wykorzystał. Tego mu nie można absolutnie zabrać, no bo dzięki niemu faktycznie, dzięki temu, że trafił do telewizji, no to wielu ludzi usłyszało, zobaczyło ten instrument w innym wydaniu i przecierało oczy ze zdumienia. A pewnie gdyby się to wydarzyło, nie wydarzyło w tym programie, to było, bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. No cóż, taka rola mass mediów.
No to może wobec tego akordeoniści powinni szturmem uderzać do mediów tych programów typu Mam Talent i tak dalej. Ty nie chciałeś na przykład gdzieś kiedyś?
Ja szczerze mówiąc za telewizją nie przepadam. Kocham radio. Jestem człowiekiem o urodzie radiowej. Przepraszam, taki żarcik.
Nie jest tak źle, a poza tym ty się mogłeś się zawsze schować za fortepianem. Może za akordeonem.
Fortepian na szelkach. Nie, telewizja mnie mocno stresuje. Nie przepadam. Tam jest zawsze jakieś takie napięcie. Dużo ludzi biega, jest chaos i takie są moje doświadczenia z telewizją. A w radiu jest zawsze sympatycznie, jak w domu, przyjemnie, cieplutko, jakaś herbatka,
mów
woda.
Mów mi tak.
Więc nie, ja nie jestem człowiekiem, który się pcha do telewizji. To jeżeli telewizja poprosi, zadzwoni, to tak, nie odmawiam, no bo wiem, jakie ważne jest bywanie w takich miejscach, ale mnie to strasznie stresuje. A do radia przyjeżdżam jako facet na luzie, z wielką przyjemnością.
No właśnie, no to wobec tego my także z wielką przyjemnością wypuścimy sobie twój numerek. To będzie, jutro będzie padać. Co powiesz o tym utworze?
To jest utwór, który napisałem specjalnie na potrzeby filmu o tym samym tytule. Film o trudnej tematyce losów Kaszubów w trakcie II wojny światowej, chwilę przed, chwilę po. Skracając, iść do lasu, iść do Wehrmachtu, czy może do Stutthofu. Polecam. Jest to produkcja no, półamatorska, dlatego że no, budżetowo nie była zbyt wysoka i też brało w niej udział dużo fantastycznych ludzi, którzy na co dzień nie są aktorami, ale ta produkcja bardzo, bardzo poruszyła te środowiska kaszubskie. Wielu ludzi zaczęło się otwierać na historię z własnej rodziny, bo to nie jest czarno-białe. To nie było nigdy czarno-białe i ten film o tym doskonale opowiada. Głośno się o tym zrobiło dopiero w momencie, kiedy powstała wystawa o tej samej tematyce w Gdańsku, nie tak dawno zresztą, na temat której mieli czelność się wypowiadać ludzie, którzy się w ogóle nie powinni wypowiadać. Zrobili z tego niepotrzebną politykę. Cóż, mieszkamy w takim miejscu, gdzie środek Europy, gdzie nas spychali zawsze z lewej do prawej, z prawej do lewej i tutaj nic nie jest czarno-białe. I naprawdę polecam ten film, żeby z pokorą pomyśleć o tym, jakie mamy geny, jaka jest nasza przeszłość.
Jutro będzie padać i Paweł Adam Nowak, gość audycji Facet na luzie. To muzyka z filmu Jutro będzie padać Pawła Adama Nowaka, który jest gościem audycji Facet na luzie. Pawle, kiedy ty właściwie zacząłeś zbierać różnego rodzaju akordeony?
Będąc nastolatkiem, chyba 99 rok, pierwszy instrument do mnie trafił.
I co to było?
Akordeon niemiecki o nazwie Tatry. Bardzo ciekawie zacząłem, bo niewiele było tych instrumentów. We wschodnich Niemczech funkcjonowała taki wielki kombinat akordeonowy, upaństwowiony w roku 49 w Saksonii, Klingenthal. Znamy to miejsce ze skoczni narciarskiej, czy ze skoczni narciarskich, liczba mnoga. No, niemniej tam budowano słynnego Weltmeistra i parę jeszcze innych marek. I też stworzono taką serię na polski rynek instrumentów, które były identyczne jak te o niemieckich nazwach, tylko że te miały takie nazwy jak właśnie Tatry, Syrena, Odra, Polonia, Halka. Mam te wszystkie instrumenty w kolekcji. No ale było ich bardzo mało. Rzadko można spotkać te instrumenty, a dostałem ten instrument od brata mojego dziadka, który też sobie coś tam troszeczkę pogrywał. No i tak to się zaczęło. To był tak, 99 rok.
Ile masz teraz różnego rodzaju takich instrumentów, no powiedzmy sobie, związanych z akordeonem?
No właśnie, nie zrobiłem rachunku, bo wczoraj musiałem się kilku pozbyć, dlatego że zbieram na taki instrument bardzo, bardzo dla mnie ciekawy, więc pozbyłem się kilkunastu egzemplarzy, mało ciekawych, ale no spokojnie gdzieś koło 340 instrumentów na pewno w tej chwili w tej kolekcji jest.
I w związku z tym otworzyłeś muzeum, 2010 rok.
No to nie ja otworzyłem, tylko Muzeum Ziemi Kościerskiej utworzyło oddział to lepsze określenie, a ja byłem jakby no, takim motorem napędowym, tego pomysłodawcą i właścicielem kolekcji, która
tam
stoi.
Bo nie mieściły się w domu.
Nie, ja miałem to marzenie o muzeum już bardzo, bardzo długo. Już kiedy miałem chyba 50 instrumentów, to już pukałem od drzwi do drzwi różnych urzędników i próbowałem zainteresować ich tym tematem. Bardzo byliśmy blisko stworzenia muzeum w Sopocie. Bardzo był zaangażowany w temat ówczesny wiceprezydent pan Wojciech Fułek. No ale to się trochę wszystko gdzieś tam przeciągało. I przypadek sprawił, że na Dniu Jedności Kaszubów w Bytowie spotkałem się z ówczesnym wiceburmistrzem Kościerzyny Tomaszem Derą, któremu o tym opowiedziałem. Tam miałem też wystawę na tej imprezie. No i nie minęło dużo czasu. Niespełna rok i było już muzeum w Kościerzynie, jedyne w Polsce.
To nie tylko przyjeżdżaj do Kościerzyny, bo tam nie tylko lokomotywy, nie tylko amerykańskie samochody u Krzysztofa Coopera, ale także akordeony Pawła Adama Nowaka. Paweł, to teraz cię trochę wypytam. Czym się różni akordeon od harmonii?
Nie mamy tyle czasu na antenie, żeby opowiedzieć.
No dobra, a co
harmonia to jest nazwa, która nie zawsze określa konkretny instrument. To jest też zwyczajowa nazwa. W różnych, na przykład w Stanach Zjednoczonych generalnie na wszystko, co ma miech, jakieś tam przyciski, mówi się akordeon. Więc u nas jest też bardzo dużo ludzi, którzy na akordeonie tak powiedzą harmonia. Więc samych harmonii już tak, jeśli mielibyśmy wejść w tą nomenklaturę fachową, jest bardzo dużo. Harmonia typu polskiego, harmonia typu niemieckiego, wiedeńskiego, harmonie rosyjskie, których, ola Boga, co abwod, to rodzaj harmonii. Także generalnie akordeon to jest na pewno instrument, który ma klawiaturę z prawej strony, czyli tam, gdzie gra prawa ręka, no a z lewej strony powinny być guziki, już mówiąc tak najprościej obrazowo. No ale ja gram na akordeonie guzikowym i on ma z dwóch stron guziki. Więc to jest też po prostu zwyczajowa nazwa.
No dobra, to łatwiej. A co to są bajany?
Bajan to jest rosyjska, radziecka odmiana akordeonu. To jest akordeon guzikowy, dokładnie.
Okay. Następne pytanie, chromki, bo to wszystko masz u siebie.
Chromka to też wschodni instrument, też guzikowy instrument. Ale taki, w którym każdy guzik wydaje jeden dźwięk, bez znaczenia, czy otwieramy, czy zamykamy miech. Bo wśród harmonii jest bardzo dużo instrumentów, których wysokość dźwięków zależy od tego, czy miech otwieramy, czy zamykamy. Czyli mamy pod jednym przyciskiem dwa dźwięki. Otwieranie jeden, zamykanie drugi.
To jeszcze się zapytam ciebie o bandoneony.
Bandoneon to jest instrument, który kocham. To jest instrument, na którym gra się przede wszystkim tango argentyńskie. I tutaj mamy jego kilka odmian. Ja gram na tej tradycyjnej, która jest właśnie wykorzystywana przez bandoneonistów argentyńskich do grania tango, tudzież tanga.
Bandroniki?
Bandoniki. To taki instrument, który wygląda jak bandoneon, ale gra się na nim jak na harmonii typu wiedeńskiego. I teraz pewnie słuchacze sobie myślą, o czym ten facet do nas mówi.
Wiesz co, ja też się tutaj, bo ja po prostu próbuję przeczytać poprawnie te nazwy różnego rodzaju instrumentów, które znalazłem u ciebie w muzeum. Koncertiny.
Tu też mamy kilka rodzajów. Koncertina to taki maleńki akordeonik sześciokątny, który kojarzymy na przykład z muzyką irlandzką. Mhm. Otóż tak najprościej.
Fisharmonia?
No fisharmonia to są takie małe organy, które mają inny rodzaj, mają takie stroiki jak w akordeonie też, albo bardzo podobne. Czyli organy takie małe, domowe, przenośne prawie, że.
Heligonki.
Heligonka to jest rodzaj harmonii, zdecydowanie, który kojarzymy z Czechami, Słowakami, to jest ich, ale też u nas na Żywiecczyźnie. No, ale generalnie narodowy instrument Czechów i Słowaków. Charakteryzuje się tym, że w lewej ręce mamy takie dosyć niskie dźwięki, które przypominają brzmieniem trochę tubę, taki churchot fajny. Więc można, bardzo przyjemnie się na tych instrumentach gra, pocieszne są.
I doszedłem do ostatniej nazwy, która jest dla mnie najbardziej znacząca, harmonijki ustne.
No, harmonijki ustne, tak to. Ale niewiele tam ich jest.
No właśnie, akordeon Casali z tą taką charakterystyczną klawiaturą w półksiężyc, to jest najcenniejszy twój eksponat?
Nie, ale jestem pod wrażeniem, jak pan redaktor się pięknie przygotował, szacunek. Jeszcze nikt mnie nigdy o ten instrument nie pytał, więc zapamiętam tą przedświąteczną niedzielę. Nie, to nie jest najcenniejsze, ale jest ładny instrument, bo faktycznie klawiatura nie jest prosta, tylko jest w kształcie półksiężyca. Była kiedyś taka moda, że właśnie budowano instrumenty, gdzie klawiatura była no, taka trochę pochyła, ale nie za wygodnie się na niej grało.
Niewygodnie, czyli
ale ładnie wygląda.
Organo piano, tak? Polski wynalazek.
Organopian. O tak, to jest bardzo ciekawy instrument, który... Ale to już nie wchodźmy w nomenklaturę, bo ludzie zmienią stację.
Absolutnie. Coś połączenie... Radio Gdańsk się nie przełącza.
To jest połączenie polskiej harmonii pedałowej, powiedzmy z fisharmonią, już tak najkrócej, żeby odpowiedzieć na pytanie i oczekiwać na kolejne.
Nie, dobra, okej, okay, to już nie będziemy brnęli rzeczywiście w te nazwy, ale zapytam się ciebie, a skąd się właściwie wziął akordeon, czy harmonia w życiu ludzi, w cywilizacji? Gdzie pojawiły się one pierwsze?
1829 rok to jest moment, w którym opatentowano instrument o nazwie akordion. Niejaki Cyrilius Demian to zrobił, Wiedeńczyk. To był malutki instrument, który miał chyba tam 5 przycisków i każdy z tych przycisków wydawał z siebie 2 akordy. Jeden na otwieranie miecha, drugi na zamykanie. I ten patent był rewolucją, bo to był malutki, dosyć tani instrument w budowie, no i generalnie łatwy w budowie. I zaraz na bazie tego instrumentu zaczęły powstawać proste harmonie, na których można było zagrać idealnie jakąś prostą ludową piosenkę. Lewą ręką można było sobie akompaniować na 2 akordach, a w prawej ręce mieliśmy materiał, można tak powiedzieć, dźwiękowy z jednej tonacji, z jednej gamy. Więc te instrumenty były bardzo tanie, a w pewnym sensie zastępowały nam już i jakiś akompaniament i ten głos główny. Dlatego one tak bardzo szybko trafiły do ludu i bardzo łatwo się na nich grało. No umówmy się, na skrzypcach, żeby się nauczyć grać, no to jednak trzeba mieć ucho. No trzeba mieć też skrzypce oczywiście, co nie jest takie łatwe i tanie przede wszystkim. No i jednak nauczenie się chociażby prostych dźwięków wymaga no, sporo pracy. A tutaj no, umówmy się, wciskamy guzik, ciągniemy za miech i już mamy dźwięk. Stąd taka popularność akordeonu. Stąd właśnie to, że lewą ręką możemy sobie akompaniować na gotowych akordach. Drodzy Państwo, akord to są co najmniej 3 dźwięki zagrane jednocześnie. I na fortepianie musimy użyć 3 palców, tak? Czy na organach. A na akordeonie mamy to wszystko pod jednym guzikiem. Więc zagranie na akordeonie w Laskotek 100 lat, czy nawet przybierzeli do Betlejem, to nie jest wielki wyczyn. Stąd taka wielka popularność tego instrumentu w różnych odmianach, czy to harmonie, czy to chromki, bajany, czy właśnie jakieś tam jeszcze inne instrumenty, o których wspominałem, one zawsze były blisko ludzi, ze względu na tą łatwość.
To kończąc ten wątek instrumentalny, chciałem się ciebie zapytać, a dzisiaj jakie akordeony, harmonie są najdroższe? Kto robi najlepsze tego typu rzeczy, wiesz? Bo to jest w dzisiejszym świecie, to wszystko musi być naj, super, wiesz?
No Włosi. Włochów cenimy najbardziej, dlatego że oni mają najdłuższe tradycje budownictwa tych instrumentów, tradycje, które przetrwały. Jest takie miejsce, które uwielbiam, Castelfidardo we Włoszech. No, jeszcze przed wojną i zaraz po wojnie no tam działało grubo ponad 100 wytwórców instrumentów, a do dzisiaj jest tam kilka fabryk, jest piękne muzeum akordeonu i masa firm, które żyją z budowy.
Na przykład, a Polacy jeszcze robią? Jakieś akordeony?
Są jakieś próby w tej chwili, tak, ale no właśnie, to warto ten wątek poruszyć, dlatego że my w Polsce, znaczy na ziemiach polskich przed wojną, mieliśmy grubo ponad 100 wytwórców. Niektórzy budowali wszystko od A do Z, tak jak Borucki, Stamirowski, Leonard. To były potężne zakłady, które miały maszyny najpierw parowe, potem elektryczne. Instrumenty Stamirowskiego trafiały na wystawy całego świata i często wyprzedzały instrumenty włoskie. Także myśmy mieli ogromny potencjał, no ale przyszedł ruski niedźwiadek, przepraszam, który to wszystko albo pozamykał, albo pomógł pozamykać. Stworzyli bydgoską fabrykę akordeonu, zresztą akordeonów, tak samo jak fabrykę w Klingenthal, też 1 stycznia 1949 roku. No i zaczęto budować tam coś, co się kompletnie nie cieszyło żadnym uznaniem, a byli tam fantastyczni fachowcy, ale co z tego, jak nie mieli materiałów, nie mieli możliwości, więc budowali to, co budowali, w 72 czy w 73 roku zamknięto tę fabrykę, no bo nikt nawet nie chciał na tym grać. Niestety. Smutne, a jesteśmy olbrzymim krajem, jednym z największych krajów w Europie, gdzie akordeon cieszy się olbrzymim zainteresowaniem i nie mamy takich tradycji, a mieliśmy przeogromne.
No to widzisz, pod choinkę podrzucamy przedsiębiorcom pomysł na przyszłość. A my teraz pogramy i posłuchamy. Na Kaszebach 2 to tytuł płyty, a tytuł utworu Serce Stolemci. Piękny utwór z Weroniką Kortals. Trochę nagrywacie razem.
Tak, współpracujemy. Nagraliśmy wspólnie płytę Na Kaszebach 2. Nagraliśmy płytę z kolędami pastorałkami. Szykujemy kolejną. Niedawno Weronika też zaśpiewała gościnie na płycie Dźwięki Sulęczyna, która ukazała się na początku września, więc bardzo fajnie nam się współpracuje.
Wspomniałeś o Sulęczynie, miejsce, tak. w którym jest twoim miejscem w życiu. Chciałem się ciebie zapytać o twój festiwal. Jak się narodził?
Z wielkiej ochoty do tego, żeby zagrać w Sulęczynie. Dla mnie Sulęczyno zawsze było takim miejscem wyjątkowym, bo tam jeździłem na wakacje.
Też jeździłem.
Tak.
No, to było takie ulubione miejsce, strój miasta, jeśli tak można powiedzieć.
Tak. No i jak już zacząłem troszeczkę koncertować, to miałem takie marzenie, żeby tam zagrać. I dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, ówczesny dyrektor Reniek Korda, powiedział, dobrze, to zagraj. I zagrałem koncert w 2003 roku, pół koncertu na organach, gdyż w szkole muzycznej drugiego stopnia grałem też na organach, a drugą połowę zagrałem na akordonie. Koncert nazwaliśmy Sulęczyńskie Spotkanie Akordonowe. Nawet przyszło trochę ludzi i wtedy zaproponowałem, żeby zrobić coś większego. I rok później już impreza nazywa się Sulęczyńskie Spotkanie Akordonowe. Było już kilka koncertów, chyba jakaś mikrowystawa. I to tak z roku na rok rozrastało się, stawało się coraz bardziej profesjonalne. Zaczęliśmy zapraszać artystów coraz to bardziej rozpoznawalnych, coraz to bardziej z wyższych półek, jeśli tak można.
Kogo miałeś na przykład?
Och,
słyszałem, Renata Przemyk, tak?
Renata Przemyk, tak, Kaja, Ewa Bem, Hanna Banaszak, Czesław Mozil, Anita Lipnicka.
A w tym roku?
W tym roku. Marcin Wyrostek był główną gwiazdą razem z Magdaleną.
Ale nie, ja mówię w tym roku, który nadejdzie.
No tutaj nie mogę jeszcze zdradzać planów, bo trwają
negocjacje
rozmowy, więc... Tak. Ale już tutaj pierwsze wnioski o dofinansowanie zostały złożone. Tak, to jest trudne, żeby program i artyści kleili się w całość, żeby pasowali do imprezy, żeby impreza pasowała do nich, żeby ten charakter całego wydarzenia miał bardzo taki pozytywny wydźwięk, to nie jest proste. I zdarza się, że pod wpływem jakiegoś impulsu zapraszam artystę, bo właśnie przyjdzie mi do głowy, że ten człowiek by świetnie pasował i na przykład wypełni nam swoją muzyką lukę, no, która się pojawiła. Ta impreza od tego roku nazywa się ACO World Music Festival. Troszeczkę zmieniłem nazwę i też rozszerzyłem...
Po kaszubsku teraz ona tak bardziej brzmi, nie?
Baro, po kaszepsku. Rozszerzyłem troszeczkę formułę, żeby jednak była to impreza, która będzie się przede wszystkim kojarzyła z dobrą muzyką, z muzyką świata, a akordeon jest jej takim, no, powiedzmy, głównym motywem albo motywem przewodnim, live motywem, zwał jak zwał. I to daje bardzo, bardzo szerokie horyzonty, bo tak jak już na początku mówiliśmy, ten instrument jest obecny w wielu gatunkach. Muzyka klezmerska, argentyńskie tango, francuskie chanson, jazz, no ale też muzyka typu pop, czy jak się okazuje w przypadku Renaty Przemek, nawet te rockowe klimaty.
A w sumie nie powiedziałeś o tym, który z tych muzycznych działań czy styli jest ci najbliższy. Czy to jest jazz, czy to jest klasyka, czy to jest piosenka aktorska, a może muzyka klezmerska?
Ja jestem bardzo łakomy, dlatego gram w kilku projektach.
No właśnie tak zauważam.
Kocham muzykę francuską. Uwielbiam. Uważam się, będę nieskromny, ale na luzie. Uważam siebie za specjalistę, jeśli chodzi o ten rodzaj muzyki. I faktycznie, kiedy przyjeżdżają artyści z Francji, których co roku zapraszam, to zawsze sobie bardzo sympatycznie podżemujemy i w tym starciu nie czuję się jakoś, żebym był szczególnie daleko za nimi. Kocham tango argentyńskie. To jest muzyka pełna niesamowitych emocji, ekspresji. Tam mamy dwa takty jakiejś totalnej żałości, boleści, tęsknoty, a za chwilę jest euforia. Niesamowite emocje. Muzyka klezmerska także, no bo to jest, cóż, jakby nie patrzeć, no też jakaś muzyka, której... No, my mamy korzenie w tej kulturze, w tej muzyce, tak chciałem powiedzieć. Się troszeczkę tutaj zatrzymałem, żeby zastanowić się nad tym, co chcę powiedzieć. Więc dużo gatunków, ale no i jazz oczywiście też. Bardzo, bardzo lubię jazz. Raczej ten, no, powiedzmy sobie mainstreamowy, niekoniecznie jakiś eksperymentalny. No przygoda z jazzem w sumie tak bardzo wypłynęła w momencie, kiedy tutaj w Radiu Gdańsk miałem jakiś tam swój czas antenowy, którego użyczała mi pani Krystyna Rejnowicz. Tworzyliśmy wspólnie audycję Jazz na akordeon. Na początku ona się chyba pojawiała dwa razy w miesiącu, potem raz na miesiąc, zawsze późno w nocy, ale dzięki tej audycji ja zgromadziłem niesamowitą dyskografię jazzową, na bazie której też no, rozszerzyłem swoje muzyczne horyzonty. Poznałem różne style, no, to jak grać na akordeonie jazz.
No, Paweł, a co teraz? A co dalej? Bo wiesz, zrobisz kolejny festiwal, może nagrasz kolejną płytę, może wykształcisz parę młodych osób. Masz jeszcze jakieś takie plany typu gdzieś daleko, czy nie? Czy po prostu czekasz trochę, należysz do ludzi, którzy trochę czekają, obserwują, może się coś trafi, coś zdarzy?
Chyba jedno i drugie. Rynek sam to weryfikuje. Tak, ja mam dużo pomysłów na to, jakie płyty chciałbym nagrać.
Tylko pieniędzy mniej.
Nie narzekam. Naprawdę, zawsze może być gorzej.
No tak się zastanawiam, że dzisiaj za tym przemysłem, nawet gdybyś zrobił jakąś fajną piosenkę, no to jednak, żeby ją wypromować, to jednak trzeba jakiegoś wsparcia, tak? A ty jesteś gdzieś tam wsparty przez miejscową ludność, przez okoliczne instytucje i tak dalej, ale ciężko chyba z tego wskoczyć do takiej ekstraklasy muzycznej.
Ja nawet na to nie liczę. Ja się cieszę z tego, że jestem tu, gdzie jestem, a nie gdzie indziej, bo zawsze mogłoby być gorzej, a jeżeli gra się od 80 do 100 koncertów rocznie, a tyle mi w kalendarzu się pojawia, to naprawdę nie można narzekać. I nawet nie mam takich stawek jak Kaja, czy chociażby Renata Przemy, którą już tu dzisiaj kilka razy wywołałem. Ja nie narzekam. To wszystko się dzieje zgodnie z moimi oczekiwaniami. Jestem z tego powodu szczęśliwy i oby nie było gorzej.
O. I tego ci życzę na gwiazdkę pod choinkę od gwiazdora Mikołaja z Radia Gdańsk. Oczywiście mnóstwa sukcesów i tego, żebyśmy jak najczęściej w nowym roku śpiewali i słuchali dobrego akordeonu. Paweł Adam Nowak, wirtuoz akordeonu, pedagog, kompozytor, aranżer, laureat wielu nagród krajowych i międzynarodowych, był gościem audycji Facet na luzie. Sławomir Sieźniewski, dziękuję bardzo, kłaniam się Państwu. Pawle, ty też się pięknie pożegnaj z widzami, ze słuchaczami.
Wszystkiego dobrego na ten wyjątkowy czas. Dziękuję.
Najserdeczniejsze życzenia także od naszego realizatora Dmytro Wasylczuka, który pięknie tutaj z nami cały czas niczym w dobrym instrumencie współpracował. Dobrego dnia, wesołych świąt, wszystkiego najlepszego.